Chciałbym, żebyśmy w takim bądź razie dalej czytali pierwszy list Jana. Kolejne niezwykle cenne słowa, ważne dla nas słowa. Z 5 rozdziału od wiersza 6 do 13. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Przyszedł nie tylko przez wodę, ale przez wodę i krew. Duch natomiast składa o tym świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. Świadectwo zatem pochodzi z trzech źródeł. Są nimi Duch, woda i krew, a to, co głoszą, jest spójne. Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, zauważmy, że świadectwo Boga jest ważniejsze. Jest to przecież świadectwo z samego Boga, złożone o Jego własnym Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma to świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które złożył ono swoim Synu. Treścią tego świadectwa jest to, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma to życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jezus Chrystus jest tym, czytamy w wierszu 6, który przyszedł przez wodę i krew. Przyszedł nie tylko przez wodę, ale przez wodę i krew. Duch natomiast składa o tym świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. Jezus Chrystus przyszedł przez wodę i przez krew. Cóż mogą oznaczać te pierwszej chwili? Myślę, że mogą się wydawać dziwne słowa. Cóż one tak naprawdę oznaczają? Że Jezus Chrystus przyszedł przez wodę i krew. Pierwsze, co może nam się nasunąć, to moment chrztu Jezusa. Kiedy Jezus przyszedł przez wodę i przyszedł przez ten chrzest inaczej niż wszyscy inni. Inaczej niż wszyscy inni. Czytamy Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale o Janie Chrzcicielu i o tym, jak wielu ludzi przychodziło do Jana Chrzciciela po chrzest. I czytamy w 3 rozdziale, 5 i 6 wersecie. Schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem, tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. Więc Jan, czytamy tutaj, apostoł Jan, mówiąc o Janie Chrzcicielu, mówi tak. Wszyscy ci, którzy otwarcie przyznali się do swoich grzechów, byli chrzczeni przez Jana. Przychodzili też faryzeusze i tak dalej. A 11 wersecie chrzciciel mówi tak. Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Więc znowu zaznacza tak, że ze względu na opamiętanie chrzci. Ale kiedy czytamy, jak Jezus przyszedł, w 13 wersecie i dalej, w tym czasie z Galilei na Jordan przybył do Jana Jezus, chciał być przez niego oszczony. Jan jednak próbował go powstrzymać. To raczej ja powinienem być oszczony przez ciebie, przekonywał, a ty przychodzisz do mnie? Lecz Jezus mu odpowiedział, teraz ustąp, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. Jan ustąpił, a gdy Jezus został oszczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Więc widzimy, że Jezus wcale nie wyznawał grzechu. Przyszedł do tej wody i z niej wyszedł jako czysty. Wtedy wyszedł ten głos z nieba, oto mój ukochany Syn. To jest to pierwsze świadectwo, które mówi nam o tym, co później Jan Chrzciciel, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, Jan o tym mówi. Gdy Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa, powiedział, oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie ktoś, kto pojawi się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Tak więc Jan chrzcił, mając na celu to, żeby ludzie poznali Jezusa. Jan złożył też takie świadectwo. Widziałem ducha, który na niby gołąb stąpił z nieba i spoczął na nim. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie, jeśli zobaczysz kogoś, na kogo duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie oto on jest Synem Boga. Więc to jest to pierwsze świadectwo wody, które nam mówi o Jezusie jako baranku Bożym. który gładzi grzech świata, tak? To jest odniesienie do baranka paschalnego, baranka, który miał gładzić grzech i którego bezwzględnym wymaganiem co tego baranka miało być to, że musiał być to baranek bez skazy. Bez skazy, by mógł być przyjęty przez Boga. Więc Jezus przez ten chrzest przyszedł jako baranek, który pokazał, że jest bez grzechu. Jako jedyny nie musiał do niczego się przyznawać, niczego wyznawać. Uczynił to dla dokonania wszelkiej sprawiedliwości, aby dać świadectwo, że On jest czysty. Że On jest prawdziwie tym barankiem Bożym. Bez skazy. Więc kiedy Jan mówi, że Jezus jest tym, który przyszedł przez wodę, to myślę, że w pierwszej kolejności odnosi się do tego. Czyli przez tą wodę chrztu, która potwierdziła, że On jest barankiem bez skazy, jest czystym, ale że też wtedy padł ten głos Boży, o którym świadczył sam Ojciec i Jan Chrzciciel. On prawdziwie jest Synem Boga, to jest Syn mój umiłowany. To jest On. Ale też jest powiedziane, że przyszedł przez krew. I to automatycznie nasuwa nam krzyż Jezusa Chrystusa, Jego śmierć. I to, co Jezus w czasie wieczerzy ostatniej powiedział do swoich uczniów, kiedy wziął kielich i powiedział: oto jest krew przymierza. Moja krew, tak? Moja krew przymierza wylana za wielu dla przebaczenia grzechów. To jest ta krew. To jest ta krew. Jezus jest tym, o którym mówili do Hebrajczyków, że On walczył z grzechem aż do przelania krwi. On nie przyszedł tylko, jak tu czytamy, przez wodę. Jan Chrzciciel na przykład chrzcił wodą, przyszedł przez wodę. Ale Jezus przyszedł przez wodę i przez krew. Ustanawiając nowe przymierze. Krew, która zmienia nasze życie. I to, że wyznajemy Jemu grzechy i możemy dostrzec w naszym życiu autentyczną przemianę. To, co dzisiaj chociażby wspomniał Karol, mówiąc o wyznawaniu grzechów. To jest świadectwo wewnętrzne też w nas, że Jego krew naprawdę ma moc. To jest jedyna przelana krew, która chociaż wylana te około 2000 lat temu, do dzisiaj ma moc i my mamy to świadectwo, możemy to dostrzec w swoim życiu. Ona zmienia nasze życie. Ona autentycznie oczyszcza nasze wnętrze i sprawia, że stajemy się innymi ludźmi. Więc my możemy widzieć świadectwo wciąż oddziaływującej mocy tej krwi. Bo tu nie chodzi tylko o odpuszczenie grzechów, że są odpuszczone, ale że krew ta naprawdę oczyszcza nas z grzechów, tak? Więc przez wodę i przez krew. Co ciekawe, sam ewangelista Jan w 19 rozdziale swojej Ewangelii mówi od 31 wiersza o okolicznościach śmierci Jezusa. Jedyny z ewangelistów mówi o pewnym zdarzeniu. W związku z tym, że był to dzień przygotowania Paschy, mówimy o ukrzyżowaniu Chrystusa i chodziło o to, aby ciała nie pozostały przez szabat na krzyżu. Dzień tego szabatu był bowiem bardzo uroczysty. Żydzi prosili Piłata, aby skazańcom połamano podudzia i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i złamali podudzia pierwszemu oraz drugiemu ukrzyżowanemu wraz z nim. Gdy jednak podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie złamali Jego podudzi. Za to jeden z żołnierzy przebił włócznią Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Potwierdza to naoczny świadek. Czyli ja mówię to o sobie. Jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Jest on przekonany, że mówi prawdę i abyście i wy uwierzyli. To bowiem, co się stało, było wypełnieniem Pisma. Kość Jego nie będzie złamana. Oraz słów innego fragmentu będą patrzeć na tego, którego przybili. Więc dla Jana było to bardzo poruszające, co zobaczył. I mówi o tym, że żołnierz przebił pierś Jezusa i wypłynęła krew i woda. Lekarze mówią w ten sposób. Ludzie umierali na krzyżu, koniec końców przez uduszenie. Nie byli w stanie się już dłużej podnosić, żeby nabrać oddechu i tak naprawdę do śmierci doprowadzało uduszenie ludzi. I dlatego żołnierze mieli złamać podudzia, żeby człowiek nie był w stanie się już dłużej podnosić, żeby załapać oddechu. I to miało przyspieszyć śmierć. Więc to, co mówi Jan, dowodzi tego, że Jezus był tym, który nie umarł jak inni, ale że kiedy z jego boku wypłynęła krew i woda, to lekarze mówią coś takiego. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy człowiekowi pęka serce. Tak po laicku, po naszemu mówiąc, tak? Lekarze może to inaczej określili. Kiedy płyn opłucny miesza się z krwią i to wypłynęło z boku, tu z lewego boku Jezusa. Dlatego Jezus, Jan powiedział o tym, że zobaczył wodę i krew. A takie zdarzenie, czyli kiedy z boku wypływa woda i krew, jest tylko możliwe właśnie wtedy, kiedy tak po naszemu człowiekowi pęka serce. Więc można powiedzieć, że Jezusowi pękło serce z miłości do nas. Na skutek, tak, to jest związane z ukrzyżowaniem, na skutek tego wstrząsu pourazowego związanego z tym całym procesem krzyżowania i tego zmagania Jezusa w ciele. Ale to jest też taki piękny obraz. Wypłynęła krew i woda. U Ewangelisty Jana woda jest symbolem też Ducha Świętego. Że z Jezusa wypłynęła krew, ale też wypłynęła woda jako zaczątek tej rzeki życia. Rzeki wody żywej. Rzeki Bożego Ducha, która przynosi nam życie. Jan mówi, że to, co zobaczył, stało się dla niego czymś tak niezwykłym, czymś godnym zapisania, czymś wartym uwagi i zaznaczenia, żeby pokazać, że co? Że drobiazgowe proroctwa Pisma się wypełniły w tym momencie. Tak? Cytuję tutaj. Kość jego nie będzie złamana. Znowu odniesienie do baranka. Chrzest pokazywał, że to jest baranek bez skazy, baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jedną z przepisów tyczących się baranka paschalnego w Starym Testamencie było to, że jego kość nie miała być złamana. Więc dla Jana to jest kolejne potwierdzenie, że Jezus jest tym barankiem Bożym, zapowiedzianym przez Pisma. Bo to było powszechne, że łamano kości, tak? A Jezusowi te kości nie złamano. Drobiazg, można powiedzieć. Ale to dowodzi tego, że te niemożliwe po ludzku prawdopodobieństwa, żeby w jednym człowieku się tyle rzeczy drobiazgowych spełniło, wypełniło się na Jezusie co do joty, tak? Będą patrzeć na tego, którego przebili. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Słuchajcie, to już Pismo nam mówi. I nawet Jan, pisząc swój pierwszy list, który studiujemy, odnosi się do ludzi, którzy zaczęli zaznaczać, że Jezus naprawdę nie umarł. Zaczęło się rozszerzać kłamstwo, rozpowszechniane to faryzeusze za tym stali, żeby rozpowszechniać kłamstwo, że uczniowie wykradli ciało Jezusa, zanim on naprawdę umarł. I dlatego mówią o jego zmartwychwstaniu. Ale Jan mówi, śmierć Jezusa była rzeczywista. Tu nie ma żadnej ściemy. On naprawdę umarł. Ja to widziałem, tak? Jan mówi, ja byłem przy tym, ja to widziałem, sam na własne oczy to widziałem i wam o tym mówię, zaświadczam o tym. Jezus naprawdę nie żył. Więc można też powiedzieć, że krew i woda, czy woda i krew spinają służbę Jezusa na ziemi. Zaczęła się ona od Jego chrztu, a skończyła się na Jego śmierci krzyżowej. I że te dwa wydarzenia, czyli woda i krew, woda, która obrazuje chrzest, obmywający nas i krew, która odnosi się do przymierza Jezusowego, mówią o dwóch ustanowieniach Jezusa. Właśnie na temat chrztu i wieczerzy pańskiej, które dały początek tak naprawdę Kościołowi. Bo my włączając przez chrzest i przez wieczerzę włączamy, jesteśmy włączeni do ciała Chrystusowego, do przymierza z Nim, do ludu Bożego. Tak, to co Jezus powiedział, że zburzcie tę świątynię, mówi o jerozolimskiej świątyni, którą Herod rozbudowywał kolejne 40 lat. Mówi, zburzcie tę świątynię, a w ciągu 3 dni zniosę ją na nowo. Ludzie wtedy nie rozumieli, że On mówi o świątyni swojego ciała. Więc te dwa wydarzenia, które spinają służbę Jezusa, Jego przejście przez wodę, przez chrzest, i Jego przejście przez krew, które odnoszą się też do naszego chrztu wiary, i do naszego uczestniczenia wieczerzy na znak tego, że jesteśmy w tym przymierzu z Jezusem. Co jeszcze jest trzecia opcja? Niektórzy zwracają uwagę, że Jan Chrzciciel też mówi o tym, że w trzecim swoim rozdziale, że żeby wejść do Królestwa Bożego, trzeba się narodzić z wody i z ducha. Większość rozumie przez tą wodę i z ducha, czyli przez chrzest wodny i przez w Duchu Świętym. Ale niektórzy zwracają uwagę, że może to też odnosić się do narodzin fizycznych. Bo człowiek rodzi się wychodząc z wód płodowych. Być może Jan ma na myśli wszystkie te trzy opcje. Być może, tak? Bo one wszystkie wiążą się z wodą. Wtedy, jeśli by tak miało być, to znaczy się, że Jezus narodził się najpierw z wody, czyli urodził się z kobiety, tak? To by spinało nie tylko już służbę Jezusa, ale całe Jego życie, Jego wcielenie. Bo ludzie podważali Jego ludzkość i Jego boskość. Ale Chrystus jest tym, który przyszedł z ciała i był człowiekiem w 100%. W 100%. Więc kiedy Jan mówi, Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Przyszedł nie tylko przez wodę, ale przez wodę i krew. Duch natomiast składa o tym świadectwo. Tak? Duch to potwierdza, ponieważ Duch jest prawdą. I ewangelista Jan, znowu wracając do jego Ewangelii, mówi w 15 rozdziale, w 26 wersecie, gdzie Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy. Jan bardzo często Ducha Świętego określa Duchem Prawdy, tym, który mówi prawdę. Który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. Tak, Duch Święty złoży o mnie świadectwo, będzie przekonywał świat. To jest rola Ducha Świętego. I na przykład list do Rzymian, 8 rozdział, mówi też o tym, że Duch Święty świadczy wespół z naszym Duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To jest zadanie Ducha Świętego. On potwierdza prawdę, jest świadkiem. Zaświadcza o prawdzie. Bo On przypomina też i wprowadza nas we wszelką prawdę. Tak? To jest zadanie Ducha Świętego, o którym mówi Jezus w Ewangelii Jana. Duch składa o tym świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. Świadectwo zatem, czytamy kolejny wiersz, pochodzi z trzech źródeł. Są nimi Duch, woda i krew, a to, co głoszą, jest spójne. Świadectwo, które potwierdza, że Chrystus, że Jezus jest rzeczywiście Chrystusem, jest Synem Boga Żywego. Bo Duch o tym zaświadcza, Duch to potwierdza, Duch przekonuje świat o prawdzie, która jest w Chrystusie. Mówi o tym woda, to świadectwo wody, że Jezus jest tym barankiem bez skazy i krew. Bo nikt inny nie przelał tej krwi w taki sposób, jak On to zrobił. I to, co głoszą, jest spójne, bo Duch Święty to wszystko spina, tak? List do Hebrajczyków mówi nam o tym. Że my przystąpiliśmy do pośrednika nowego przymierza Jezusa oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Także można się dziwić, woda i krew coś głoszą. Tak, jest poselstwo w tym zawarte. Krew Chrystusa przemawia wyraźniej niż krew Abla. A wracając wcześniej do tego listu do Hebrajczyków, 9 rozdział 12 wiersza, czytamy tutaj tak, że Jezus wszedł do świątyni nie z krwią kozłów i cieląt, ale ze swoją własną krwią, raz na zawsze, zapewniając nam wieczne odkupienie. Bo jeśli krew kozłów i cielców oraz popiół z jałówki przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego Ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienia od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Bo to, że jest On pośrednikiem nowego przymierza, aby gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. Tam, gdzie ma funkcjonować przymierze, musi dokonać się śmierć tego, który je ustanawia, tak jak w przypadku testamentu. Przymierze staje się prawomocne z chwilą śmierci sporządzającego. Dopóki on żyje, przymierze nie obowiązuje. Dlatego również pierwsze przymierze zostało przypieczętowane krwią. Gdy Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy prawa, wziął krew cieląt i kozłów oraz z wodą, wełną, szkarłatem i hisopą, pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud i powiedział, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. Właściwie według prawa niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, 19 werset. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego. Tak? Tego obrazującego świątyni, że możemy przystąpić, tak jak tu dzisiaj śpiewaliśmy, że możemy szukać twarzy Chrystusa. Szukać Jego bliskiej obecności, tak? W tym znaczeniu. Nie musimy się bać Bożych gromów. Że Bóg nas zgromi gromami, co ty tu grzeszniku tu szukasz, tak? Jak mogłeś wstąpić, przecież ta ziemia jest święta, więc jak mogłeś tutaj brudny wstąpić? Nie. Bo krew Chrystusa to zrobiła dla nas. To jest krew przymierza, które będzie wylane za wielu do odpuszczania grzechów, tak? Dla przebaczenia grzechów. I to jest ta różnica, że ta krew Chrystusa to robi, czego nie mogła zrobić krew kozłów i wszelkiego innego stworzenia. Dlaczego? Bo zapłatą za grzech jest śmierć, więc za mój grzech musiało umrzeć za abstępstwie za mnie jakieś zwierzę. Ale za każdy mój kolejny grzech znowu, więc to ciągnęło się bez końca. Tak naprawdę grzesznicy w Starym Testamencie pozostawali bez zmiany. Dalej zostawali w grzechu, tak? Natomiast Chrystus uwalnia nas od grzechu i sprawia, że my nie musimy już więcej żyć w grzechu. Nawet jeśli upadamy. Ale doświadczamy autentyczne przemiany życia, żyjąc z Chrystusem. Ludzie potrafią się uwolnić od zniewoleń grzechu, jakiekolwiek by one nie były. Woda i krew, one obie niosą życie. Bo w Starym Testamencie, czy w Biblii w ogóle, krew niesie w sobie życie. Krew Chrystusa jest życiodajna dla nas. Bo będąc włączeni w Jego ciało, czyli w Kościół, ten duchowe ciało Jezusa Chrystusa, Jego krew przynosi życie, bo tam, gdzie nie ma krwi, nie ma życia, tak? I tak samo woda jest tym obrazem, który mówi o życiu. Jest to woda żywa, która przynosi życie. Więc przez wodę i przez krew my mamy życie. Co ciekawe, gdybyśmy chcieli przeczytać Biblię Gdańską, czy na przykład Wulgatę, doczytamy tam wersetu, którego tutaj nie ma. Otóż w Biblii Gdańskiej ten tekst brzmi tak. Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi. Duch, woda i krew. A ci trzej są zgodni. Tego wersetu, trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, ci trzej jedno są, nie ma w naszej Biblii. Natomiast w Biblii Gdańskiej się ona znajduje. Skąd ta różnica? A to dlatego, że Biblia Gdańska opiera się na innych manuskryptach greckich, na tak zwanym textus receptus. Natomiast na przykład to tłumaczenie Ligi Biblijnej, czy Brytyjka Popularna, czy Tysiąclatka opierają się na innych manuskryptach greckich. One się tam nazywają Kodeks Aleksandryjski, Synajski. I te manuskrypty greckie różnią się w niektórych miejscach, że są pewne słowa, których nie ma w niektórych kodeksach. Niektórzy mówią, że ludzie, którzy tworzyli te kodeksy aleksandryjski czy synajski, to byli ludzie, o których dzisiaj wiemy, że byli związani z okultyzmem i jakby ich zadaniem, oni chcieli pewne słowa, które w szczególny sposób potwierdzają boskość Chrystusa, wykluczyć z pism. I na przykład uznali, że ten werset w niektórych manuskryptach nie występuje, więc uznajemy go za nieprawdziwy. Jakkolwiek faktem jest, że nawet bez tego wersetu my wiemy, czy my jesteśmy w stanie z Pisma wyłonić doktrynę o Trójcy Świętej. Bo ten werset siódmy, którego tak naprawdę w większości naszych współczesnych przykładów nie ma, jest takim wersetem, który w szczególny sposób mówi o Trójcy, tak? Jest na potwierdzenie Trójcy Świętej. Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo, czyli Syn i Duch Święty. A ci trzej jedno są. I wiele innych fragmentów, których niektórych wersetów nie ma, a w Biblii Gdańskiej znajdziemy, to ciekawostka tylko taka, że to są wszystkie takie, czy głównie to są fragmenty, które w jakiś sposób podkreślają boskość Chrystusa. To tak woli ciekawostki, że czytając na przykład Biblię Gdańską możecie napotkać werset, którego w niektórych przekładach nie ma i dlaczego, skąd się to wzięło. Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, zauważmy, że świadectwo Boga jest ważniejsze. Jest to przecież świadectwo samego Boga złożone o Jego własnym Synu. Bóg ustanowił w Biblii pewną zasadę, że prawda miała być potwierdzona na zasadzie dwóch lub trzech świadków. Jeden świadek to było za mało, żeby przesądzić sprawę. Potrzeba było dwóch lub trzech świadków, dlatego mamy tu trzech świadków. Duch, woda i krew. Bóg wypełni tą liczbę. Jest trzech świadków, którzy świadczą o tym. Sam Jezus powiedział, że Jego własne świadectwo nie jest wiarygodne. Tak? W Ewangelii Jana w 5 rozdziale o tym czytamy, gdzie Jezus mówi w 31 wersecie: jeśli ja świadczę o sobie, moje świadectwo nie jest wiarygodne. Świadczy o mnie jednak jeszcze ktoś inny. I wiem, że świadectwo, które o mnie składa, jest prawdziwe. Wy posłaliście do Jana i on złożył świadectwo prawdzie. Mnie nie chodzi o świadectwo człowieka. Mówię o tym jednak, abyście wy byli zbawieni. Jan był lampą, która płonie i świeci. Wy zaś przez pewien czas chętnie korzystaliście z jego światła. Ja jednak mam świadectwo większe niż to, które wystawił mi Jan. Otóż dzieła, które podejmuję, a których wykonanie zlecił mi Ojciec, one świadczą, że od Niego przychodzę. Także Ojciec, który mnie posłał, złożył o mnie świadectwo. Wy Jego głosu nigdy nie usłyszeliście, ani Jego postaci nie zobaczyliście. I nie ma was miejsca dla Jego słowa. Nic więc dziwnego, że nie wierzycie temu, którego On posłał. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Więc ewangelista Jan w swojej Ewangelii, to jest jedna z dłuższych wypowiedzi Jezusa, gdzie Jezus właśnie się odnosi do tego, że On sam może sobie składać świadectwo, ale Jego świadectwo nie jest wiarygodne, ale On nie sam o sobie świadczy. Świadczą o Nim dzieła, które ma do wykonania. Nawet uczniowie mieli wątpliwości. Jezus powiedział do Filipa, kiedy ten się pytał, pokaż nam Ojca, zobacz, co ja robię. Zobacz, w jaki sposób ja żyję. Zobacz, jakie dzieła wykonuję, a będziesz wiedział, że ja jestem od Ojca. Sam nawet Nikodem, faryzeusz, powiedział, że my tak naprawdę wiemy, przyznał się Jezusowi, że nikt, gdyby Bóg nie byłby z nim, nie byłby w stanie dokonywać takich rzeczy, jakie ty dokonujesz. My to wiemy. Ale oni się opierali, tak? Nikodem może się skłaniał ku temu, ale wielu innych faryzeuszy czy uczonych w piśmie opierało się, nie chciało przyjąć tego do wiadomości, bo to tak bardzo kłóciło się z ich wyobrażeniem, jakie oni zrobili o Bogu. Ale Jezus tutaj mówi, że jest ktoś, kto mówi o Janie, tak, że Jan też o nim świadczył, ale że Jan ma większe świadectwo. Znaczy, że Jezus ma większe świadectwo niż to, które wystawił mu Jan. Są to dzieła, których on dokonuje. I my dzisiaj również, czytając Ewangelię, możemy dostrzec Jezusa jako absolutnie wyjątkową postać w historii Ziemi. Nie było takiego i nie będzie drugiego człowieka. Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, a przyjmujemy, bo to jest prawda, zauważmy, że świadectwo Boga jest ważniejsze. Jest to przecież świadectwo samego Boga złożone o Jego własnym Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma to świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które złożył On o swoim Synu. Więc Jan po pierwsze mówi, kto wierzy w Syna Bożego, ma to świadectwo w sobie. Świadectwo jakie? Że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. W sobie, wewnątrz. Ma świadectwo. Czyli w pewien sposób stajemy się nosicielami świadectwa. Stajemy się świadkami. Jeśli tylko, to jest ten warunek, o którym tutaj wielokrotnie przy okazji tego listu mówiliśmy. Jeśli Bóg, Ojciec, objawił nam tę prawdę, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Sami do tego nie możemy dojść. Tylko Duch Święty może nas pociągnąć i wprowadzić w tę prawdę. Ojciec przez Ducha Świętego. Więc Ktokolwiek ma to świadectwo, jak miał je Piotr i inni po nim, i my, jeśli je dzisiaj mamy, jeśli wierzymy w Syna Bożego, wierzymy, że ten Jezus, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj tą piosenkę, to credo, tak? Credo wiary chrześcijańskiej. Wierzę w Boga Ojca, tak? I w Jego Syna, i w Ducha Świętego. To kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Niezależnie od tego, co byśmy mieli myśleć o sobie, Jan mówi tak, jeśli wierzysz, że ten Jezus jest Synem Boga, masz w sobie świadectwo. Masz. Masz w sobie świadectwo. To nie jest już tylko kwestia, że my w coś wiemy o Jezusie, że czegoś nas nauczyli o Jezusie. Tylko jest to sprawa wewnętrznego objawienia, które mamy w sobie, świadectwa, że On jest żywym Bogiem. Jak to mówi ewangelista znowu Jan, odnosząc się znowu do jego Ewangelii, do 14 rozdziału tej Ewangelii, gdzie Jezus mówił w ten sposób. Ja będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał. Lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Świat mnie nie będzie już widzieć. Ale wy mnie będziecie oglądać. To niekoniecznie, czy zazwyczaj to nie znaczy, że widzimy postać Jezusa, ale widzimy Jego rękę w naszym życiu, tak? W nas samych. Dostrzegamy w sobie, tak? Bo dalej to Jezus mówi, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością, do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. U niej, w nas, tak? Do takiej osoby. Więc świat sobie może mówić, co chce o Jezusie. Że to nieprawda, że nie zmartwychwstał, albo cokolwiek innego, cokolwiek sobie chce. Żeby podważyć prawdę o Jezusie. Może przedstawiać przeróżne dowody naukowe. Takie czy nie inne. Ale wiecie, jeśli widzimy tak naprawdę Chrystusa w naszym życiu, to mamy świadectwo. Nie chcę gadają, co chcą, a ja wiem, że mój Pan żyje. Tak? Ja wiem. Wiem to nie dlatego, że to jest wiedza jakaś, książki przeczytana, ale mam ją w moim życiu. W sobie noszę to, tak? I ja wiem, że mój Pan żyje, bo ja go widzę w moim życiu. I nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. To jakby ktoś chciał mi powiedzieć, że mój syn czy moja żona, że Sylwia jest nieprawdziwa, jest fikcją, tak? Tyle powiem, tak? Że ona rzeczywiście nie istnieje. No to ja wiem, że ona jest, tak? Wiem, że jest prawdziwa. Mamy nawet dzieci z tego związku. Z fikcją by nie było dzieci. Więc to na tej podobnej zasadzie działa, tak? Ktoś mógłby udowodnić, że Sylwii nie ma, a ja wiem, że ona jest i wy wiecie też, że ona jest. To podobnie jest z Jezusem. Kto nam wciśnie kit, że Jezusa nie ma? Skoro my mamy świadectwo w sobie. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które złożył ono swoim Synu. Bardzo mocne stwierdzenie. Kto nie wierzy Bogu, czyni z Boga kłamcę. O, wow! Ale to jest z drugiej strony proste. Albo to, co On mówi, to, co Bóg mówi o Chrystusie, jest prawdą, albo kłamstwem. Albo Bóg jest prawdziwy i to, co mówi, jest prawdą, jest duchem prawdy, albo jest duchem kłamstwa. Jest kłamcą. Zwiódł cały świat, tak? My wiemy, że jeden jest ojca kłamstwa, ojciec kłamstwa to diabeł. Ale wiecie, dzisiaj Żyjemy w czasach, gdzie ludzie mówią, że prawda jest relatywna. A wierz ty sobie, co chcesz. Dla ciebie to jest prawdą, dla mnie to jest prawdą. Prawda jest względna. I wierz sobie, co chcesz, nie będziesz mieć z tego powodu żadnych konsekwencji. Ale tak naprawdę tak nie ma. Każdy człowiek wcześniej czy później musi dokonać wyboru. Albo uwierzy Bogu i odda mu cześć, uznając go za prawdziwego, albo uczyni z Boga kłamcę. Uczyni z Boga kłamcę, bo nie da wiary świadectwu, które złożył on o swoim synu. Koniec końców nie da wiary. Nie da wiary. Więc to jest coś niezwykle istotnego dla każdego człowieka tak naprawdę. Albo stwierdzimy, że to, co mówi, jest prawdą, że Jezus jest prawdą, albo uznamy, że świat mówi prawdę, sprzeczną z tym, co objawił Bóg, tak? I tym samym uczynimy z Boga kłamcę. Treścią tego świadectwa jest to, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Jan, idąc dalej, mówi, co jest przedmiotem świadectwa? Świadectwa, że Bóg dał nam życie wieczne, które to życie jest w Jego Synu. To jest trochę innymi słowy Ewangelii Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał, tak? Treścią tego świadectwa jest to, że Bóg dał nam życie wieczne. Po pierwsze, że Bóg daje życie wieczne, które to życie wieczne nie oznacza życia bez końca, w sensie tylko, że już więcej śmierci nie będzie, ale kiedy jest mowa o życiu wiecznym, to jest mowa tak naprawdę o Bożym życiu. Nie tylko o tym, bo gdybyśmy mieli żyć na wieki na tym podłym świecie, to byłaby straszna tortura. Oglądać to zło przez wieki i tak dalej, bez jakiejkolwiek szansy na zmianę. Niektórzy ludzie chcą wręcz umrzeć, bo życie wydaje mi się tak nie do zniesienia, tak? Ale jest tu mowa, kiedy mówimy o życiu wiecznym, ewangelista Jan mówi, że życie wieczne to poznać Ojca i poznać Chrystusa. To jest życie wieczne. Życie wieczne jest w Nim. To jest ta jakość życia i rodzaj życia, które ma Bóg, które prowadzi Bóg. W jaki sposób Bóg żyje, Jego życie, tak? Tu chodzi o Jego życie. Życie wieczne to jest Jego życie z Jego wspaniałością, pięknem, wszystkim, czego brak nam słów, żeby wyrazić. To jest prawdziwie życie wieczne. Dlatego to życie jest tylko w Jego Synu. Tylko. Poza Chrystusem nie ma nic. Poza Tobą, jak mówi Dawid w Psalmie 16, poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Nie ma. Dlatego czytamy dalej. Kto ma Syna, ma to życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Kto ma Syna? Gdzie? W sobie. Tak jak czytaliśmy, kto przestrzega Bożych przykazań, kto wierzy temu i zachowuje to, do tego Bóg, Ojciec i Syn przychodzą i mieszkają w Nim, trwają w Nim. Taka osoba trwa w Chrystusie, a Chrystus w niej. Więc kto ma Syna, ma to życie. Ma. To jest pewność, tak? Masz to życie. Kto nie ma Syna Bożego w sobie, nie ma życia. Apostoł Paweł, w liście do Rzymian, mówi tak, że Duch Chrystusa ożywi nasze śmiertelne ciała, byśmy żyli wiecznym życiem, parafrazując trochę, o ile należymy do Chrystusa, bo kto do Niego nie należy, dlatego nie ma tej prawdy. Tak? Kto nie należy do Chrystusa? Wiecie, Jezus mówił w Ewangeliach synoptycznych, czyli Ewangelii Mateusza i Marka i Łukasza, powiedział takie słowa. Kto ma, temu będzie dodane. A kto nie ma, temu będzie zabrane i to, co ma. O czym tak naprawdę Jezus mówił? Te słowa Jezusa z Ewangelii najbardziej zawierają się w tym, kto ma, co kto ma, kto ma Syna, ma wszystko, co najważniejsze. Kto ma Syna, temu będzie dodane, tak? Kto ma, co ma, kto ma Syna, kogo ma Syna ma w sobie? Ma życie. Bo to jest coś najważniejszego, co człowiek może mieć w tym życiu. A co oznacza ta druga, druga część wypowiedzi Jezusa trochę tajemniczo brzmiąca. A kto nie ma, temu będzie zabrane i to, co ma. Jak nie ma, to co mu zabrać, jak nie ma? A zabiorą mu to, co ma. Kto nie ma Chrystusa, będzie zabrane mu to, co ma. A co człowiek ma najcenniejszego w życiu? Znaczy, co człowiek ma najcenniejszego? Życie swoje, tak? Nic nie ma cenniejszego nad życie. Co z tego, że jak mówi Jezus, świat cały pozyskasz, jak szkodę na duszy poniesiesz? Co z tego, że możesz być, nie wiem, miliarderem i posiąść cały świat, jak jesteś chory psychicznie i nic ci po tym, tak? Nic ci po tym. Więc kto ma, temu będzie dodane. Kto ma Chrystusa, temu będzie dodane. Kto nie ma Chrystusa, temu będzie zabrane i to, co ma, czyli jego własne życie. To, co powiedział w innym miejscu Jezus, to chce zachować swoje życie, straci je. Straci je. Ale kto je straci dla mnie i dla Ewangelii, odnajdzie je. Odnajdzie je, tak? To jest sedno, można powiedzieć, Ewangelii. Kluczowe, podstawowe pytanie dla każdego człowieka, który chodzi po tej ziemi. Chodził i chodzić jeszcze będzie. Czy masz Chrystusa? Nie masz Chrystusa, nie masz życia. Umierasz i umrzesz i zginiesz. Ale jeśli masz Chrystusa, masz wszystko. Czy wierzysz w Syna Bożego? Ja wiem, że są ludzie, którzy przechodzą proces. Każdy z nas go przechodził. Że się zastanawialiśmy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Ale wcześniej czy później każdy z nas musi się opowiedzieć. Albo się przekona, że to, co powiedział Bóg w swoim słowie, jest prawdą i uwierzymy w to, albo to odrzucimy. I zaprzeczymy temu, czyniąc Boga kłamcę. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To jest końcówka już tego listu. Apostoł Jan chce tak mocno podkreślić tą prawdę. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. My nazywamy to nauką o pewności zbawienia. I to jest jeden z takich najbardziej doniosłych wersetów na potwierdzenie tej nauki. Że można mieć pewność zbawienia, że to nie jest, nie musimy drżeć o nasze zbawienie, o jeny Boże, co to będzie, znajdę się w tym niebie, czy się nie znajdę, a czy spojrzysz na mnie łaskawie, czy nie, czy mi odrzucisz i do piekła wtrącisz, czy cokolwiek innego. Nie, my nie musimy się obawiać, tak? Dlatego, że to nie od nas zależy. Większość ludzi, kiedyś jak rozmawiałem z niektórymi ludźmi, to jak oni mówili, no jak ty możesz być tak pyszny? Tak? Bo rozumieli, że to jest pycha, że człowiek sam myśli, że jest taki doskonały. Nie sobie to zawdzięczamy, tylko Chrystusowi. To On jest gwarantem tej naszej pewności, która może być absolutna na temat życia wiecznego, tak? Absolutna. Że mamy życie wieczne, nie że dopiero będziemy mieć. To jest czas teraźniejszy. Macie, już w tej chwili zaczynamy żyć życiem wiecznym, bo Chrystus żyjąc w nas, żyje wiecznym życiem. Dlatego Słowo Boże mówi, choćby i umarł, żyć będzie, tak? Kto wierzy we mnie, jak Jezus powiedział, choćby i umarł, żyć będzie. Będzie. Więc mamy życie wieczne. I ta perspektywa życia wiecznego tak naprawdę zmienia wszystko. Wszystko. Okazuje się, że w Chrystusie Jezusie nie masz dla nas potępienia. Ja nie muszę drżeć. Nie muszę się bać. Oczywiście inne miejsce Słowo Boże mówi, że z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie, tak? To nie jest tak, że można sobie hulaj dusza i tak dalej, nie? Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. W tym mieszka. Jest ten warunek, w kim mieszka Chrystus. Ale jeśli wierzycie w imię Syna Bożego, jeśli wierzycie, wiedzcie, macie życie wieczne. Możemy być absolutnie tego, co do tego przekonani i pewni. Nic nas nie odłączy od miłości Bożej, jak mówi apostoł Paweł. Czy jak sam mówi ewangelista Jan Ewangelii Jana, cytując Jezusa, o owcach, że my jesteśmy owcami Jego, a nikt nie wyrwie was z moich rąk. Nikt. Nie ma takiej siły, nie ma takiej osobowości, stworzenia czegokolwiek, kogokolwiek, kto byłby w stanie was wyrwać z moich rąk. Czyli w jego ręku tu nie możemy się zgubić. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To jest jedna z najlepszych wiedz, które można mieć w swoim życiu. Wiedzy. Co można pojąć i zrozumieć. To nie jest tylko tak naprawdę dowiedzieć się o tym. Aha, mam życie wieczne, no dobra. Ale to jest perspektywa, która wpływa na nasze życie cały czas. Która zmienia naszą perspektywę na całe życie. To jest to, co cytowałem już ostatnio Billy Grahama, który powiedział takie zdanie, że kiedy dowiecie się, że umarłem, to nie wierzcie w to, bo ja będę bardziej żywy niż kiedykolwiek wcześniej. Ale on powiedział to z perspektywy człowieka, który żyje i ma świadomość tego, że ma życie wieczne. Który się nie boi śmierci. Nie boi się śmierci. Tej perspektywy, tak? Nie boi się, bo wie, że ma życie wieczne, choćby umarł, żyć będzie. Jan kończy podobnymi słowami również swoją Ewangelię. Bo w 20 rozdziale Ewangelii Jana, w 30-31 wersecie, pod koniec swojej Ewangelii, Jan mówi tak. Wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Tak podobnie kończy. Podobne poselstwo czy treść on przekazywał wierzącym. Gdybyśmy chcieli patrzeć też w objawienie, trzecie pismo, takie główne Jana, on również Apokalipsę napisał po to, żebyśmy to wiedzieli. Oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg i Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie, to wszystko czynię nowym. Te słowa są prawdziwe i godne wiary. Oznajmił mi tak, że stało się. Ja jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem. To są słowa Jezusa. Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Tu Jan rozpisuje to, o czym mówi w swoim liście i w swojej Ewangelii. 22 rozdział. Pokazał mi też rzekę wody życia. Tak? Opisach to widzi. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby o tym wszystkim złożył wam świadectwo skierowane do kościołów. Ja jestem korzeniem, rodem Dawida, gwiazdą jasną poranną, a duchy Pana młoda mówią, przyjdź. Kto słyszy, niech powie, przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia. Za darmo. Za darmo. Więc Jan w swoich pismach niesie jedno i to samo poselstwo. Co to znaczy mieć życie wieczne? I kiedy mówi o świadectwie w sobie, jakie to świadectwo ma niezwykle istotną wagę, również pokazuje nam Apokalipsa. Bo czytamy w niej, że oskarżyciela braci w jaki sposób pokonujemy? Świadectwem ust swoich. Przez świadectwo. Dlatego świadectwo jest tak cenne. To nie jest tylko wierzyć, bo coś tam mi powiedzieli o Bogu i nauczyli mnie o Bogu. Jeśli nie mamy w sobie świadectwa, to jest nic nie warte. W chwili próby to się rozpadnie. Ale jeśli masz w sobie świadectwo, nikt ci nie wydrze prawdy, jeśli wiesz, jaka jest prawda. Mogą cię kłamać, oszukiwać, a ty wiesz, jaka jest prawda. Nikt ci tego nie zabierze. Dlatego Apokalipsa mówi o tym, nazywa najczęściej wierzących w Apokalipsie zwycięzcami albo świadkami. Świadek. Jezus sam o sobie mówi w objawieniu, że on jest świadkiem wiernym. Jest pewien człowiek w listach do objawienia, który jest nazywany świadkiem wiernym. Świadek w języku greckim jest równoznaczne słowu męczennik. Apokalipsa ukazuje nam wspaniałość życia wiecznego, ale w jakiej perspektywie? Wielu ludzi boi się czytać Apokalipsę, bo wydaje im się ona tak straszną księgą, tak straszne wizje w niej są. Ale te straszne wizje pokazują nam ogrom ciemności, jak straszna jest ciemność. Ale to na tym nie koniec, bo pokazuje nam to, że co? Że życie zwycięży, że dobro zwycięży. To jest najlepsze przesłanie, jakie może być w Księdze Objawienia. Do tego się ono sprowadza. Dobro zwycięży i życie zwycięży. Światłość pokona ciemność. Życie wieczne. I Jan, pisząc swoją apokalipsę, pisał ją dla wierzących, wszystkich wierzących, żeby czerpali z niej nadzieję i pociechę, tak? Bo kiedy ciemność się może mnożyć w naszym życiu i możemy cierpieć z powodu różnych sytuacji, które są w naszym życiu, bólu i cierpienia, które dotyka się naszego życia, to, co pozwala nam przejść z wiarą to wszystko, to właśnie perspektywa życia wiecznego. On otrze każdą łzę. Każdą. Każdą łzę z mojego oblicza. Może tu na tej ziemi doświadczymy bólu i cierpienia, rozłąki, ale Bóg zapisał wieczność w naszych sercach. Zapisał wieczność w naszych sercach, jak mówi Księga Kaznodziei Salomona. Po to, żeby nasze oczy kierowały się ku wieczności. Żeby kiedy być może przyjdą na tą ziemię też dla Kościoła Bożego takie czasy, o których zresztą też mówi Apokalipsa, że dawanie świadectwa o Chrystusie będzie oznaczało śmierć dla wielu wierzących ludzi. Tak, że męczenników będzie tylu, że będzie to lud trudny do policzenia. Ale choćby mi umarł, żyć będę. Dlaczego ludzie są gotowi umrzeć za świadectwo, które mają w sobie? Dlatego, tylko właśnie dlatego, że wiedzą, że mają życie wieczne. W przeciwnym razie nigdy w życiu bym za Chrystusa nie umarł, bo po co? Koniec mojego życia. Ale w chwili próby, gdyby przyszło co do czego, dlaczego mogę oddać nawet moje życie za to świadectwo, które mam w sobie? Bo wiem, że mam życie wieczne. I tu jest właśnie nie tylko kwestia wiedzy, ale jeśli ta prawda głęboko przenika nasze jestestwo, nasze życie, to jest rzeczywistość, która zmienia naszą perspektywę i sprawia, że możemy nawet w chwili próby być pełni mając swojej odwagi. Bo ja wiem, że po ludzku się boimy. Każdy z nas. Ale kiedy przyszło to do czego? Czy wypierasz się Chrystusa? Czy przyznajesz się do Niego? To właśnie to życie wiary, Jego życie w nas sprawia, że możemy dokonać właściwego wyboru. Wybieramy życie. Choćbyśmy my mieli tu nawet umrzeć. Ale nawet gdyby nie miało nas to spotkać, to w życiu każdego z nas bywają trudne chwile. Życie nikogo z nas nie jest usłane różami i sobie stąpa po płatkach kwiatków, które przed nim rozsypują. Tak zwane dziecko w czepku urodzone, tak? Nie ma tak. Każdy z nas ma jakieś trudności w swoim życiu i okresy ciemności. Ale to, co pozwala nam przetrwać, to właśnie perspektywa życia wiecznego. Wiedzcie, że macie życie wieczne. Macie, cokolwiek by się nie działo. Tu na ziemi, kiedy doświadczamy śmierci bliskich. A sami, jeśli nas nie zabiją, to w końcu i tak naturalną śmiercią umrzemy. I wcześniej czy później będziemy doświadczać rozłąki i bólu, który przynosi śmierć, jeśli jeszcze tego nie doświadczyliśmy. To właśnie ta perspektywa życia wiecznego, że spotkamy się. To nie jest koniec, tak? Spotkamy się z naszymi bliskimi, którzy wierzą w Chrystusa w niebie, a oni już idą do domu, a my jeszcze jesteśmy w drodze. To jest największa pociecha. Słuchajcie, Bóg jest dobry. I tak jak też w jednym z listów do Kościoła w Objawieniu, Jezus powiedział coś takiego. Trzymaj, co masz, aby nikt ci tego nie zabrał. Tak samo i my. Trzymajmy tego, co mamy. Jeśli masz w sobie świadectwo Chrystusa, trzymajmy je, utwierdzajmy się w Nim, aby to świadectwo w nas rosło. Bo ja wierzę, że to jest prawda, to nie jest tylko statyczna wiedza, ale to jest wiedza, która zmienia nasze życie. Im bardziej wierzymy w Chrystusa i mamy świadomość życia wiecznego, tym więcej nas odwagi, żebyśmy byli odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Nie boimy się świadczyć o Nim. Bo to świadectwo w nas jest, ono oddziaływuje na nas. Nie pozwoli nam zamknąć ust i milczeć wobec świata, ale dawać świadectwo. Ja wiem, że Jezus jest żywym Bogiem.
Ja jestem tego świadectwem. Moje życie jest tego świadectwem i dowodem. Tak? To jest tego typu świadectwo. Więc trzymajmy, co mamy. Jeśli tego nie mamy, jeśli tego tak naprawdę nie mamy, nie mamy Chrystusa, to znaczy, że nie mamy życia. To dzisiaj jest też być może taki moment, żeby zastanowić się nad tym, czy mam w sobie świadectwo Chrystusa, czy go nie mam. Czy szukam Chrystusa? Jeśli nie mam, to zróbmy wszystko, żebyśmy mogli się przekonać co do tego, że On jest prawdą i uwierzyć w Niego na 100%. Aby to świadectwo posiąść. Aby to świadectwo posiąść. Żeby być tym, który ma Syna Bożego i ma to życie. Życie wieczne. Najcenniejszy dar, jaki może być nam dany. Boże życie. W Chrystusie Jezusie. Dlatego powstańmy, będziemy się modlić. Panie, Duchu Święty, zwracamy się do Ciebie. Twoje słowo jest żywe. Ono przenika niczym miecz obosieczny. Potrzebujemy, żeby Twoje słowo pracowało w nas, żeby Twoje słowo dotykało się naszego życia i przynosiło Twój owoc w naszym życiu. Te cenne, drogocenne słowa, które Jan zapisał, które są od Ciebie, Duchu Święty, niech dzisiaj pracują w nas, niech kształtują nasze życie. Niech ta wiedza o tym, że jest nam dane życie wieczne, przemienia nasze życie do obrazu postaci rzeczy, które Ty pragniesz w nas osiągnąć. Abyśmy mogli być Twoimi świadkami, wiernymi Twoimi świadkami na tej ziemi, którzy są tutaj po to, aby dawać temu wyraźne świadectwo, że Ty, Jezu, jesteś prawdziwym Bogiem, że jesteś Synem Boga żywego, że jesteś Chrystusem, czyli Zbawicielem tego świata i każdy, kto w Ciebie wierzy, ma życie wieczne i jest zbawiony. Ty jesteś naszą arką. Twoja krew jest niczym w Starym Testamencie za czasów Mojżesza. Krew na oddrzwiach domu, która sprawiała, że anioł zagłady nie tykał się domu tego, na którym była ta krew. Krew Chrystusa sprawia, że anioł zagłady nigdy się nas nie może tknąć, bo jest nam dane życie wieczne. Panie, proszę Cię, działaj w nas, sprawię, żeby świadectwo, które jest w nas, mogło głośno rozbrzmiewać w tym mieście i okolicach, abyśmy mogli wobec ludzi, pośród których żyjemy, dawać jasny sygnał i wyraźny znak, wyraźne świadectwo i świecić wyraźnie. Nie ukrywać się, ale dawać temu świadectwo. Dlaczego? Bo prawda o życiu wiecznym przebija się przez nas i przemienia nasze życie. A jeśli ktokolwiek dzisiaj pośród nas ma jakiekolwiek wątpliwości, Duchu Święty, proszę Cię, prowadź tych spośród nas, którzy tego potrzebują, abyśmy mogli posiąść Twoje świadectwo. Bo wiem, że stawisz każdego człowieka przed tym wyborem. Czy wierzy w Chrystusa i ma życie, czy jednak odrzuca Ciebie i tym samym odrzuca życie, bo życie jest tylko i wyłącznie w Chrystusie. Taka jest Twoja Ewangelia, że zbawienie jest tylko w Chrystusie Jezusie. Nikt w żaden inny sposób nie będzie zbawiony. Dlatego to, co najcenniejsze jest dzisiaj, Ty utwierdź w nas. Jeśli mamy Ciebie, mamy tak naprawdę wszystko. Nie mając Ciebie, nie mamy nic. Nie mamy nic. Halleluja. Z wdzięcznością, Panie, dziękuję Ci za to, co Ty uczyniłeś w moim życiu i w życiu moich braci i sióstr. Dlatego, że jest w nas to świadectwo. I możemy być tego pewni. Tej pewności możemy się dzisiaj utwierdzać. Jak to dobrze, że mamy życie wieczne. Bo wierzymy w imię Twojego Syna. Wierzymy w imię Twojego Syna i mamy w sobie to świadectwo i mamy w sobie to życie. Halleluja. Amen.